Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Dziś w audycji opowiem o historii rodzinnej Walerego Siejbatałowa, niepełnosprawnego artysty malarza, który specjalizuje się w malowaniu ustami. 16 lat temu namówił swoją rodzinę i z Kazachstanu przenieśli się do Polski. Zaczynamy jednak od opowieści o absolwentach Politechniki Gdańskiej.
Porozmawiajmy o faktach.
20 maja 1988 roku odbyło się pierwsze walne zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej i ten dzień członkowie tej organizacji uważają za początek swej działalności. Jak funkcjonowało stowarzyszenie w przeszłości, a jak dziś? O tym porozmawiam z naszym gościem. W studiu ze mną jest Jan Strawiński, przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Zanim powiem o stowarzyszeniu, to poproszę o takie osobiste wspomnienie. Dlaczego miał pan potrzebę dołączenia do takiego gremium?
Bardzo sympatycznie wspominam okres studiów. A im więcej lat mija od czasu studiów, tym ta sympatia jest... I emocje są pozytywne, bo się pamięta te najciekawsze momenty, najciekawsze chwile, a te, nie chcę użyć, te niesympatyczne czasy egzaminów już odeszły w zapomnienie i nie bolą. Także to jest takim elementem, który zmobilizował, no i też sentymentalny powrót do dzielnicy, uczelni i towarzystwa.
Do Wrzeszcza.
Do Wrzeszcza, tak jest. Wychowany we Wrzeszczu jestem.
Dlaczego powstało Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej?
To było z jednej strony nawiązanie trochę do historii przed 100 lat, z drugiej strony to była chęć integracji społeczności związanej z Politechniką. To jest z jednej strony ogromny potencjał intelektualny, emocjonalny, bardzo dużo ciekawych ludzi i tak, że powiem, od tego się zaczęło.
No i też ta wspólnota uczelni.
I wspólnota uczelni, powiązanie i to nawet mamy historię, że ten wydział powstawał, ci są z tego wydziału, wspólne imprezy, przygody, zaczynając od kwadratowej, przez wspólne spływy kajakowe, festiwale piosenki, bazuny, także to już lata, funkcjonuje od lat.
Właśnie jak na początku działało stowarzyszenie? Jakie na początku imprezy, wydarzenia się odbywały dzięki członkom stowarzyszenia?
Znaczy tutaj mamy taką sytuację, że w zasadzie rozwija się co roku, jest coś więcej. Ja mam zaszczyt, przyjemność być od niecałego roku przewodniczącym i jak się spojrzymy w miarę możliwości, dostosowując się do czasu, zmieniając, mieliśmy biuletyn, będzie newsletter, bo to są teraz takie nowe czasy, nowe źródła docierania do absolwentów. I organizujemy imprezy, mieliśmy turniej szachowy, turniej tenisa stołowego. Zapraszam na 6 czerwca na turniej brydża w gmachu głównym. Od kilku lat już mamy dzięki współpracy i przychylności pana rektora już wyznaczone terminy na kilka lat do przodu dnia absolwenta. W tym roku to jest 13 czerwca. Będzie i koncert, i spacery, spotkania roczników. Będą okolicznościowe medale dla 50-latków tak zwanych, ale nie chodzi o 50 rok życia, tylko 50 lat po dyplomie.
Pytałam o te początki, bo to też chyba pokazuje, jak się zmieniało myślenie o stowarzyszeniu, bo na początku wydaje mi się, że to był właśnie ten sentyment, takie połączenie różnych profesorów, którzy tak naprawdę zakładali to stowarzyszenie, a później chyba odpowiadają państwo na potrzeby, że właśnie większa chęć integracji tej społeczności absolwenckiej.
Dokładnie tak jak pani powiedziała, to jak żeglarze mówią, dopasowujemy żagle do wiatru. Założycielami są rektorzy, profesorowie, a teraz adresujemy trochę do młodszego pokolenia. A tu mamy taką sytuację, jak my kończyliśmy uczelnię, to się kończyło uczelnię, zostawało się magistrem, inżynierem i się odchodziło z uczelni. Teraz bardzo duża część z racji nowego systemu edukacji już jest absolwentem i jeszcze studentem drugiego stopnia. Czyli studenci już są też absolwentami. To za naszych czasów w ogóle takiego pojęcia nie było. I między innymi te turnieje i aktywności teraz kierujemy w stronę tych młodszego pokolenia.
Czyli absolwentem można być w wieku, nie wiem, 22, 23 lat.
Dokładnie tak, więc to się tak trochę burzy z takim klasycznym rozumieniem absolwenta, że to jest osoba z siwym włosem i poważna, a tutaj okazuje się, że absolwentem jest 22-latek.
I także jeszcze studia podyplomowe. Nie wiem, czy panowie, czy państwo, bo to nie tylko panowie, panie także przyjmują do stowarzyszenia osoby, które są po studiach podyplomowych.
Oczywiście i po studiach podyplomowych, i po MBA, także jak najbardziej. Każdy, kto ukończył Politechnikę, był w murach, uczył się, zapraszamy.
ta działalność współczesna stowarzyszenia to, tak jak pan wspomniał, biuletyn. I o czym państwo piszą w tych biuletynach? Jakie treści kierują do tych absolwentów w tak bardzo różnym wieku?
Znaczy, właśnie to jest kwestia dotarcia. Biuletyn, newsletter, dotarcie i pokazanie to, co dzisiaj robimy. Jednak był film Zielony Atrament o pani profesor z Politechniki. No nawet współpracujemy z taką organizacją afiliowaną przy naszym stowarzyszeniu Politechniczny Klub Biznesu. Więc tu chcemy naprawdę od elementów historycznych. Mamy komisję historyczną, spacery, wykłady, prelekcje. Ostatnio był wykład, prelekcja o patronie ulicy Narutowiczu. A z drugiej strony chcemy docierać do młodych, odnosząc się do ich potrzeb odnośnie biznesu, współpracy. Też nawet chcemy zrobić takie prelekcje międzywydziałowe odnośnie współpracy przyszłych zawodów inżynierów. Architekta z budowlańcem, chemika z mechanikiem.
Chciałabym powiedzieć, że bez Politechniki Gdańskiej nie byłoby też Radia Gdańsk, bo wspomniany przez pana film Zielony Atrament opowiadał o profesor Mariannie Sankiewicz, która można powiedzieć, że była taką protoplastką. Dzięki jej inteligencji, jej mocy, nasi reżyserzy dźwięku pracują w Radiu Gdańsk, więc ona miała ogromny wpływ też na nas, na Radio Gdańsk. Ta bliskość Politechniki i Radia Gdańsk jest też bardzo zauważalna.
Zapraszam do odwiedzenia pani profesor na ławeczce w przejściu między starą a nową elektroniką.
To jest ta współczesna działalność, ale chciałbym się odnieść do takiej bardzo dawnej działalności, która nie jest związana ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Gdańskiej, ale jest związana ze studentami, zwłaszcza Polakami, którzy studiowali na poprzedniczce Politechniki Gdańskiej, do której Politechnika Gdańska się odwołuje, czyli Technische Hochschule Danzig. Tam powstało Stowarzyszenie Bratniak, Zrzeszenie Studentów Polaków Politechniki Gdańskiej Bratnia Pomoc. Czy państwo odwołują się do tej organizacji, która powstała w 1920 roku, a która pomagała studentom, integrowała tych studentów?
Tak, jak najbardziej. To w zasadzie nawet do dziś siedziba stowarzyszenia i budynek kwadratowy jest popularnie zwany, wszyscy w Gdańsku wiedzą, że chodzi o Bratniaka, właśnie od nazwy Zrzeszenia Studentów Bratnia Pomoc. Mieliśmy okazję otworzyć tablicę pamiątkową na murach budynku Bratniaka. I to w zasadzie stąd się realnie wywodzimy i się odnosimy do tego. Nawet teraz są próby reaktywacji klubu Bratniaka czy klubu kwadratowej. Chcemy tam, żeby zagościła z powrotem muzyka i życie studenckie, festiwale studenckie. Tak kiedyś to lepiej funkcjonowało, dziś chcemy to reaktywować.
Ja widzę takie podobieństwo trochę w państwa działalności i Bratniaka, ponieważ Bratniak organizował koncerty na przykład. Oczywiście wiele innych działalności także. I na przykład koncert Artura Rubinsteina w Gdańsku, który na własny koszt tutaj przyjechał, czy dwa koncerty Jana Kiepury. Państwo także organizują koncerty, więc jest ponadczasowy most między tamtą działalnością a państwa działalnością.
Jak najbardziej organizujemy koncerty. Na najbliższe zapraszamy na 13 czerwca, na Dzień Absolwenta. Będzie dobrany, dla każdego będzie i tych absolwentów 22-letnich i tych, nazwijmy to, 60+.
Z siwym włosem.
Tak, z siwym włosem, ale tak. Organizujemy to, tutaj możemy się pochwalić. Parę dni temu na Politechnice został zawiązany Big Band, który też będzie w tym budynku. Także próbujemy połączyć dzisiejszy samorząd studentów z absolwentami i wrócić
jeszcze z odwołaniem do tych ponad stuletnich tradycji.
Tak, przeszło stuletnich, to już tak, no przeszło
bo...
wiek.
Tak, Bratniak 1920 rok, a to była bardzo naprawdę prężna organizacja, która po wojnie też była wskrzeszona. No niestety w latach 50. Musiała zawiesić swoją działalność, w zasadzie zakończyć swoją działalność, ale cieszę się, że państwo do takich bardzo długich tradycji się odwołują. Tak jak Politechnika Gdańska odnosi się do tej szkoły, która w 1904 roku powstała, tak państwo do tego stowarzyszenia, do tego jednoczenia braci studenckiej czy też absolwenckiej. Jak będzie wyglądał ten Dzień Absolwenta 13 czerwca?
Będzie spotkanie z rektorem dla 50-latków. Zapraszamy na koncerty, bo będą i w ciągu dnia właśnie w Bratniaku, w gmachu głównym. Będą zorganizowane spacery przez przewodników opowiadających o terenie kampusu. Oprócz tego tej jakby clue to są te emocje. Zapraszamy wszystkich absolwentów Politechniki. Odsyłam do strony internetowej Dzień Absolwenta, strona Politechniki, gdzie są informacje podzielone na wydziały, jest zorganizowane spotkania, mamy przygotowaną i kiełbaskę i inne.
Atrakcje,
tak jest.
Widziałam też na tej stronie, że będzie można się na wydziale spotkać, czyli rzeczywiście spotkanie swoich kolegów, koleżanek z okresu studiów.
Tak, poszczególne wydziały organizują i zwiedzanie swoich laboratoriów, będzie można odwiedzić, poczuć się jak to było x lat temu, jak się uczelnia zmieniła, jak się laboratoria zmieniły. Z aktualnymi władzami będzie spotkanie, odprowadzać będą aktualni studenci.
Więc będzie można porozmawiać też, jak teraz wygląda
studiowanie. Albo zasiąść w tych samych ławkach. No ja miałem przyjemność wchodzić do auli jako student i dzisiaj te ławki są odmalowane, ale są te same i bardzo dobrze funkcjonują. Te same schody, te same klatki schodowe.
I ten sam budynek od 1904 roku.
Tak jest.
Mówię o głównej siedzibie Politechniki Gdańskiej. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Jan Strawiński, przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej.
Dziękuję. Zapraszam na Dzień Absolwenta 13 czerwca.
Oni to przeżyli.
Zapraszam na spotkanie radiowe z niezwykłym człowiekiem i jego bratem. W przeszłości fotograf, dziś artysta, który po niefortunnym wypadku specjalizuje się w malowaniu ustami. To on namówił rodzinę na powrót do kraju pradziadka.
Nazywam się Walerii Sidbatalow. Przyjechaliśmy do Polski z Kazachstanu w 2010 roku jako repatrianci. Zamieszkaliśmy się w Szczecinie.
Nazywam się Denis Sibatałow, jestem bratem Walerego. Jestem jego rękoma, nogami, też, że tak powiem, menedżerem.
Skąd się wziął w panu to, że zaczął pan malować?
Maluję je już od 20 lat. A skąd to poszło? W 97 roku niefortunny wypadek podczas skoku do wody. Z tamtego czasu trafiłem do łóżka i na początek walczyliśmy o życie. Każdy z nas miał nadzieję, że to nie tak długo będzie trwało, skoro wstanę. No a się okazało, że trafiłem do łóżka na taki długi okres. Pomyślałem, a co mi dalej robić? Zaczął czytać książki. No później, kiedy mogłem już usiąść w łóżku, a później już w wózku, widziałem program w telewizji. Amerykanin, młody człowiek, pisze, długo pisze, albo ołówkiem. Pomyślałem, że to może u mnie coś takiego wyjdzie. Mój przyjaciel, który do mnie często przychodził, pomagał, poprosiłem go, żeby on coś mi zrobił, jakieś tam urządzenie. Wziął jakiś tam taburet, z niego zrobił stolicik. Na początek długopis i zaczął próbować pisać. No na początek u mnie nic się nie wychodziło. Później zauważyłem, że styl pisma u mnie zaczyna być takim, jakim był wcześniej, jakim pisałem ja ręczką. Później spróbowałem malować, bo miałem interes kiedyś w szkole jeszcze do sztuki, do malarstwa, ale jak zwykle nie miałem na to czas i możliwości gdzieś tam chodzić na studia, do szkoły jakiejś. Pierwszy mój obrazek był namalowany ołówkiem. Tematyka tego obrazu była religijna. Kiedy zmieniło się moje życie, ja miałem dużo pytań.
Pierwsze obrazki to były z książki z Biblii dla dzieci, zilustrowane. No i Walery mówił zawsze tak, że kiedy pisze ikony, to zadaje pytanie do Pana Boga i później słyszy odpowiedzi.
Podczas malowania czułem siebie tak spokojnie, jakbym ktoś ze mną rozmawiał. No i już od tamtego czasu ja już nie widzę nic innego. Malowanie to jest już sens do mojego życia. Staram się malować różne tematy. Prezentuję je zwierzęta, martwa natura, pejzaże, portrety, ikony. No to może być taki nie do końca ikony, to jest styl sakralny.
A jak długo brat maluje, proszę zdradzić, bo to rzeczywiście jest dosyć chyba skomplikowany proces, jak państwo obserwują z boku.
No najdłuższy obraz, który brat malował, to było jeszcze, kiedy malował ołówkiem, to trwało prawie rok. Czasem pytałem, ile powstaje portret, na przykład taki duży, 60x80. No dla nas to jest duży, to jest maksymalny portret, maksymalna wielkość, który brat potrafi, bo ma ograniczony ruch. 3 miesiące to jest po prostu czas realizacji, ale malowanie w tym, samego malowania, to może być tam 3 tygodnie, bo najpierw pierwsza warstwa, później olej schnie, później druga warstwa, trzecia, później poprawki, więc no czasem obraz powstaje i jak mówię, 3 miesiące. Walery przed wypadkiem był fotograf. I w tej chwili on nie ma możliwości robienia zdjęć, więc może przez ten styl jego malowania to on znalazł możliwość odtwarzania zdjęć tylko w innej technice.
Dlaczego państwo zdecydowali się na wyjazd z Kazachstanu i powrót do Polski, do swoich korzeni?
Od początku to był pomysł Walerego, bo nasza babcia, Polka z pochodzenia ze Stanisławowa, no nasza babcia, można powiedzieć, że ona tam nigdy nie była, bo nasz pradziadek był wywieziony do Ukrainy ze Stanisławowa i później tam babcia się urodziła już. No.
Nasz pradziadek trafił jako jeniec do niewoli na Ukrainę podczas I wojny światowej, bo on brał udział w wojnie jako oficer ze strony państwa austrijskiego. No i gdzieś tak w 1915 roku trafił do niewoli i tam z tego czasu został się na Ukrainie, w takie miasto Winnica. Ożenił się i już nie pojechał, bo zaczęła się tam wojna domowa. No i z tamtego czasu tam.
A z Ukrainy rozumiem, że do Kazachstanu zostali przewiezieni?
Do Kazachstanu została przewieziona nasza babcia. Pradziadek w 1944 roku był wywieziony do Niemiec przez Niemców do obozu koncentracyjnego. W maju 1944 roku zginął tam pod Szczecinkiem. Był taki sztalak 2B. Myśmy w archiwum znaleźli jego dokumenty.
Ale dzięki temu, że babcia zachowała wszystkie dokumenty pradziadka, wysłaliśmy te dokumenty w 1998 roku do ambasady w Kazachstanie. Później te dokumenty trafiły do Warszawy, przyznali naszą polskość i w 2010 roku dostaliśmy zaproszenie do Szczecina właśnie. I bardzo się cieszymy, lubimy Szczecin i chyba już nigdy się nie wyprowadzimy z tego miasta, bo...
Czyli taka nowa ojczyzna w tym Szczecinie.
Można tak powiedzieć, że to już bardzo szybko się znaleźliśmy w Polsce, w Szczecinie, wśród ludzi. Kochamy Polskę, kochamy Szczecin, kochamy Polaków, więc jesteśmy sami dumni z tego, że jesteśmy Polakami, że mieliśmy taką możliwość, mieliśmy możliwość powrotu do Polski.
To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Maciej Bogusławski. Do usłyszenia.
Strefa historii.